Hipnoza medyczna to jedno z dodatkowych rozwiązań coraz częściej stosowanych w tradycyjnej terapii. Kto z niej może skorzystać? Na czym polega? O to zapytamy terapeutę, a także psychoonkologa Małgorzatę Wawrzynkowską. W dzisiejszej audycji sprawdzimy także, dlaczego tak trudno nam dotrzymać obietnic, zwłaszcza tych związanych ze zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. O tym opowie nam psycholog zdrowia Mateusz Banaszkiewicz. Zaś z Darią Wielogórską-Rudką, prezeską Okręgowej Izby Aptekarskiej, porozmawiamy o zdrowej suplementacji. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Jesteśmy narodem pastylek, tabletek, kolorowych flakonów z syropami, a także suplementami diety. Faszerujemy się tym my, faszerujemy także nasze dzieci żyjące w przekonaniu, że bez tych dodatków nasze organizmy nie będą zdrowo funkcjonować, mózgi tak wydajnie pracować, a cera, włosy i paznokcie tak błyszczeć i lśnić. Czy rzeczywiście? To pytanie do naszego gościa, a gościem Radia Zachód jest Daria Wielogórska-Rudka, prezeska Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry. No rzeczywiście jest tak, że statystyki potwierdzają, że jesteśmy narodem lekomanów i to jest prawda, a to ile tego spożywamy, no to już jest kwestia indywidualna. Natomiast może zacznijmy od początku. Co to jest suplementacja? Suplementacja to uzupełnienie i suplement diety jest elementem uzupełnienia diety. Czyli tak naprawdę żyjąc zdrowo, prowadząc zdrowy tryb życia, mając zdrową dietę, właściwie nie potrzebujemy żadnych suplementów, nie potrzebujemy suplementować tego, bo wszystko otrzymujemy z pożywienia i dostarczamy sobie to w odpowiednich ilościach. Oczywiście nie jest to też takie bardzo łatwe w tych czasach, kiedy mamy zanieczyszczenie środowiska, mamy wysoko przetworzoną żywność, żyjemy też niekoniecznie higienicznie, więc czasami rzeczywiście nasz organizm potrzebuje uzupełnienia, ale właśnie takiego uzupełnienia indywidualnego. Jest jeden preparat, czyli tak naprawdę suplementy to w ogóle witaminy, minerały i substancje, które są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, czyli te, których nie dostarczymy sobie z żywności, a które sobie potrzebujemy dostarczyć dodatkowo. Jest jedna substancja, jedna witamina, która rzeczywiście jest potrzebna właściwie całej populacji, szczególnie w naszej szerokości geograficznej i tutaj chodzi o witaminę D. I tu populacyjnie mamy niedobory witaminy D i u dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób starszych, szczególnie osób starszych. Dzieciom potrzebna witamina D jest do rozwoju, natomiast osoby starsze w niewielkim stopniu już ją wytwarzają i wchłaniają. W związku z tym to jest zalecenie takie podstawowe i z tym się tutaj jakby nie dyskutuje. Wiemy, że należy po prostu różne dawki w różnym wieku podawać, mniejsze dzieciom, większe dorosłym, największe osobom starszym i nawet osobom starszym właściwie cały rok, bo dzieciom, które biegają po dworze latem, możemy gdzieś tam, czy młodzieży, możemy odstawić tą witaminę D.
W każdym razie. A wynika to z przyczyn naturalnych, prawda? Bo po prostu nie mamy odpowiedniej ilości słońca w ciągu roku.
Dokładnie, nie mamy odpowiedniej ilości słońca. Na dodatek latem, nawet jeśli to słońce jest, to jeżeli się nawet rozbierzemy, to najczęściej chronimy się przed parzeniami słonecznymi, przed nowotworami skóry i smarujemy się preparatami ochronnymi zawierającymi filtry. Wtedy też nie produkujemy witaminy D. Stąd zalecenie, że nawet przez cały rok należałoby ją przyjmować, tylko ewentualnie latem w mniejszych dawkach.
No to natomiast co z tymi pozostałymi?
Z pozostałymi jest tak, że warto je rozważyć, jeżeli czegoś nam brakuje. Czyli na przykład osoby w wieku starszym, oprócz witaminy D, często potrzebny jest wapń. Szczególnie jeżeli to chodzi o kobiety, kobiety w okresie menopauzy, po menopauzie mają problemy z osteoporozą. I ten wapń na przykład jest do rozważenia, ale też to nie oznacza, że każdy musi go brać. Na przykład kobiety w ciąży, czy kobiety, które chciałyby zajść w ciąży, w przyszłości planują dzieci, powinny przyjmować kwas foliowy. Właśnie po to, żeby zapobiegać potem wadom rozwojowym u dziecka. I to też, to są fakty. To jest to, co jest jakby niezbędne. Osoby niedożywione, osoby, które stosują restrykcyjne diety, osoby wyniszczone na przykład przez choroby, osoby odchudzające się, poza tym na przykład wegetarianie będą tutaj takim przykładem. To są osoby, które rzeczywiście nie dostarczają wszystkiego swojemu organizmowi i wtedy potrzeba suplementować określone witaminy, minerały, to czego im konkretnie brakuje. Natomiast nie wszystko dla wszystkich. Na przykład pacjenci chorujący na choroby nowotworowe zdecydowanie nie powinni sami decydować o tym, które suplementy powinni przyjmować, czyli jakie substancje są im potrzebne. Często jest taka skłonność, ponieważ szukamy rozwiązań dla naszej choroby, chcemy sobie dopomóc. To są ciężkie choroby. Pacjenci często szukają nawet gdzieś tam w takich źródłach jak internet, takich właśnie suplementów, które miałyby uratować.
Niekonwencjonalnych.
Zdrowie, ratować życie. Tak. I to jest tutaj, to jest zdecydowanie niebezpieczna droga. Czyli jeżeli pacjent choruje na chorobę nowotworową, wszystko powinien konsultować z lekarzem i często lekarz zaleci suplementy, które będą mu potrzebne. Bardzo ważne, że pacjent będzie potrzebował i lekarz mu je zleci, ale zawsze konsultacja. Ogólnie myślę, że trzeba trzymać się takiej zasady, że nie wszystko dla wszystkich, czyli nie reklama powinna nas inspirować, a nawet jeśli nas zainspiruje, powinniśmy to potem skonsultować ze specjalistą. Takim specjalistą może być lekarz, może być dietetyk, może być farmaceuta. Ktoś, kto wysłucha naszych problemów, naszych objawów, a może tych objawów w ogóle nie ma, albo nie ma problemów i tak naprawdę ten preparat nie jest nam do niczego potrzebny. Często pacjenci czytają wiele, no szczególnie w tych czasach w internecie, czasem w gazecie i też inspirują się do tego, że może to mi potrzebne, może mam taką chorobę, może taką, może jeszcze inną, może mi pomoże. Tak naprawdę suplement, który będzie skuteczny, to taki, który wyraźnie zmieni funkcjonowanie organizmu. Jeżeli brakuje mi witaminy D, nie wiem, brakuje mi magnezu, brakuje mi, nie wiem, selenu, jeżeli go sobie dostarczę, powinien się poczuć wyraźnie lepiej. A jeżeli teraz zakupię sobie 10 różnych rodzajów preparatów, które zawierają przeróżne składy, to jakie mamy ryzyko? Mogą się zdarzyć różne rzeczy. Czyli na przykład przyjmujemy coś, co nam w ogóle nie jest potrzebne. Czyli tak naprawdę w niczym sobie nie pomagamy, możemy sobie zaszkodzić. Możemy przyjmować również coś, co nie ma żadnej wartości. Czyli tak naprawdę niewiele substancji jest w tym preparacie, albo nawet nie wiadomo co. Czyli właściwie obciążamy układ pokarmowy rozkładaniem tego preparatu, natomiast nie daje nam żadnego efektu. Może nam też coś zaszkodzić, czyli powiedzmy czasem przy niektórych chorobach przyjmowanie suplementów, które występują normalnie czy w suplementach diety, czy nawet w lekach bez recepty, bez konsultacji lekarskiej, może pogorszyć stan. No i również możemy doprowadzić do przedawkowania. Jeżeli na przykład witaminy z grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli takich, których nie wypłuczemy łatwo z organizmu, jeżeli przyjmiemy tego za dużo, witaminy A na przykład, no to mogą być poważne konsekwencje dla organizmu. Także takie są jakby kierunki tego, co nam to może przynieść. W związku z tym nie wszystko dla wszystkich. Jeżeli wydaje nam się, że coś jest nam potrzebne, to dobrze jest to skonsultować ze specjalistą. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę, na ile jesteśmy w stanie oczywiście, na preparat, który chcemy zakupić. Czyli sprawdzić, co tam jest napisane. Powinien być jasny opis, skład i dawka. Inna sprawa to rejestracja, czyli mówimy o suplementach diety, ale kupujemy, tak jak pani powiedziała, również ogromne ilości leków. Różnica jest taka, że lek ma badania kliniczne, jest właśnie przebadany, ma udowodnione działanie. Natomiast jeżeli chodzi o suplement diety, wystarczy oświadczyć, co tam w środku jest. Co oczywiście nie oznacza, że wszystkie suplementy są złe, ale jakby no...
Musimy mieć mniejsze zaufanie do nich.
Dokładnie. Musimy jakby się tutaj przyglądać temu. One zawsze mają mniejsze dawki, czasami prawie śladowe. Tak można powiedzieć.
Czasem też zdarza się taka sytuacja, że na przykład produkt, który jeszcze 2-3 lata temu był lekiem, nagle staje się ogólnodostępny, bez recepty.
Tutaj to jest kwestia rejestracji, czyli jeżeli rzeczywiście producent udowodni, że skutki uboczne są niewielkie i można przeznaczyć taki preparat, taki lek do stosowania powszechnego bez konsultacji lekarskiej, to rzeczywiście może się zmienić ta rejestracja. I takich przykładów mamy wiele. Czyli coś, co w dzieciństwie farmaceuta za żadne skarby nie sprzedałby nam w aptece, w tej chwili idziemy i kupujemy czasem nawet na stacji benzynowej. Także to też jest kierunek jakichś obecnych czasów. Tutaj może nie będę już dyskutować, czy dobry, czy zły, ale przynajmniej mamy pewność, że to jest przebadane i tak jak jest napisane, jak działa, tak taki efekt powinien być.
Chciałabym jeszcze popytać o przechowywanie leków, bo to także jest niezmiernie istotne i miejsce, w jakim kupujemy, bo tak jak pani wspomniała, oczywiście możemy kupić w aptece suplementy diety, możemy kupić w drogerii, ale także na stacji. To, w jaki sposób one są przechowywane, też jest niezmiernie ważne.
Dokładnie. Apteka jest miejscem, w którym kontrolowany jest cały sposób jakby i dostarczania, i przechowywania leków oraz suplementów diety. Wszystko dzieje dzieje się w określonym łańcuchu w transporcie, jest począwszy od producenta przez hurtownię farmaceutyczną aż do apteki. Wszystkie warunki są ściśle określone. I tutaj mamy gwarancję, że wszystko było dobrze przechowywane i lek czy suplement diety rzeczywiście będzie spełniał swoją rolę. A przynajmniej taką, jak ma opisaną. Jeżeli chodzi o inne miejsca dopuszczone do sprzedaży, tutaj jakby nie można powiedzieć, że na pewno tam nie jest to dobrze przechowywane. Natomiast pewności takiej nie ma, dlatego że nikt tego nie sprawdza. Nie ma inspekcji farmaceutycznej, która by była w stanie sprawdzić każdy sklep czy każdą drogerię. Zakładamy, że wszyscy się starają, ale gwarancji nie ma.
Każdy z nas ma w rodzinie zapewne taką dobrą ciocię, wujka, którzy oczywiście mają gołębie serce, ale chcą nam pomóc za wszelką cenę i często mówią: słuchaj, miałem też podobne objawy, bo mi zostało jeszcze trochę leku, który mi lekarz przepisał, jak weźmiesz, to ci zapewne pomoże. No i tutaj mogą pojawić się spore problemy.
Oj, to już grubsza sprawa. Najgorzej, jeżeli chodzi o leki na receptę. Bardzo często się zdarza, że pacjenci pożyczają sobie antybiotyki. Po pierwsze, pacjentowi nigdy antybiotyk nie powinien zostać, ponieważ należy go zużyć do końca. A jeżeli rzeczywiście już ma tą końcówkę, to już popełnił błąd i wtedy ktoś inny przyjmie na przykład jedną, dwie, trzy tabletki, przez chwilę mu pomoże. No i niestety bakterie nabierają odporności, za chwilę choroba uderza ze zdwojoną siłą i ten lek już nie działa. Także to jest taki, powiedzmy, skrajny przypadek. Generalnie, jeżeli chodzi o suplementy diety, to oczywiście tutaj się nic dramatycznego nie wydarzy, jeżeli ktoś tam da
witaminę C.
Witaminę C, czy magnez, czy probiotyk. Oczywiście możemy z tego skorzystać, tylko kwestia, czy to jest nam potrzebne. Mhm. Czy rzeczywiście warto i czy to przyniesie nam efekt. Dlatego tutaj myślę, że ta konsultacja choćby z farmaceutą, czy jeżeli jest możliwe z dietetykiem, z lekarzem, zawsze warto o tym pomyśleć. A przynajmniej dokładnie przeczytać, co jest napisane na opakowaniu.
Jedną z najczęstszych fraz wpisywanych do internetu w ubiegłym roku był oczywiście koronawirus COVID-19. Jak leczyć. No i tutaj też przypuszczam, że pojawiło się wiele teorii, co nam może pomóc, kiedy już zachorujemy na przykład na koronawirusa, albo też co nas może przed nim uchronić.
No począwszy od takich hitów jak lukrecja, które gdzieś tam w tamtym roku królowały, ale szybko pacjenci po przejściu biegunek, po spożyciu zbyt dużej ilości odstąpili od tego pomysłu, to pojawiały się na przykład wspomnienia o witaminie D. I to jest oczywiście słuszny kierunek do ogólnego podniesienia odporności. O tym już mówiliśmy. Witamina D na pewno zaszkodzi, może pomóc. Natomiast czy przyjęcie witaminy D w momencie już samej choroby ma jakiś wpływ? Tego tak naprawdę nie udowodniono. Mhm. Pojawia się oczywiście witamina C. To też jest, jeżeli to będzie rzeczywiście określona ilość, określona dawka witaminy C, też można tą witaminę C przyjmować. Lekarze też tu się do tego skłaniali, że tą witaminę C można stosować, takie 500-1000 mg dziennie. Pojawiają się również wspomnienia o cynku i tutaj też rzeczywiście można potwierdzić, że ma takie działanie podnoszące odporność przeciwwirusowe, ale jest to działanie takie niewielkie i raczej do stosowania jako zapobieganie i podnoszenie odporności, a czy w samym momencie choroby pomaga, no to już jest też sprawa jeszcze na razie dyskusyjna i myślę do przebadania. Myślę, że pacjenci też spotykali się wielokrotnie z lekami, które należałoby kupić, lekami na receptę. W tamtym roku to był Arechin. Pacjenci starali się masowo zdobywać recepty i wykupować ten lek, po czym okazało się, że jednak nie zdaje egzaminu. Obecnie mamy badania nad lekiem przeciwparkinsonicznym innym, który również pacjenci próbują zdobyć i sami sobie podawać, ponieważ są to leki na receptę i w tej chwili również reglamentowane, nie ma takiej możliwości. No i bardzo dobrze, dlatego że podawanie sobie amantadyny samemu na pewno nie mogłoby pomóc, a mogłoby mieć dużo skutków ubocznych właśnie ze strony układu nerwowego. Pojawiały się również różne inne metody i sposoby wychodzenia z choroby, ale najważniejsze, żeby pacjenci nawet stosując jakieś suplementy diety, czy stosując ogólnie leki przeciwgrypowe, przeciwgorączkowe, przeciwbólowe przy tych objawach, które mieli, no konsultowali się jednak z lekarzem, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy rzeczywiście robi się sytuacja krytyczna. Tak.
Pamiętam, jak rozmawiałyśmy wiosną, kiedy rozpoczęła się pandemia, wówczas wielu Lubuszan wykupowało leki, można by powiedzieć, na potęgę, robiąc gigantyczne zapasy. Wówczas pani apelowała, by tego nie czynić, bo apteki będą czynne, będzie można te leki wykupić, dla nikogo nie zabraknie. A jak teraz wygląda sytuacja?
W tej chwili można powiedzieć, że w aptekach jest spokojnie. Tak można powiedzieć. Sytuacja jest taka stabilna. Tak jak rozmawiałyśmy wtedy, leków ani nie zabrakło wcześniej, ani obecnie nie brakuje. Wszystko, co było dostępne wiosną, jest nadal dostępne. Także pacjenci wtedy, kiedy potrzebują, mogą zaopatrzyć się w potrzebne leki. A tak jak rozmawialiśmy wtedy wiosną, przechowywanie tego w ciepłe lato może spowodować, że leki tracą na wartości, a nawet mogą być toksyczne. W związku z tym ktoś, kto zakupił dla całej rodziny paracetamol wiosną i przechowywał go w 40-50 stopniach, właściwie powinien go zutylizować i zakupić ewentualnie kolejne opakowanie wtedy, kiedy rzeczywiście będzie komuś potrzebne.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, gościem Radia Zachód była Daria Wielogórska-Rutka, prezeska Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Gościem jest psycholog zdrowia Mateusz Banaszkiewicz, który opowie, dlaczego w życiu tak trudno wprowadzić nam prozdrowotne zmiany. W większości osób, które chce zmienić swój styl życia, towarzyszy słomiany zapał. Zapalamy się do nowej idei, a potem chęci topnieją w zastraszającym tempie. Często otrzeźwienie przynosi dopiero poważna choroba, której można było uniknąć.
Jest bardzo wiele czynników, które tutaj uczestniczą i zmiana, żeby się zadziała, każdej osoby mogą być konieczne bardzo różne rzeczy wspierające w tym zakresie. Dla niektórych osób dopiero jakaś taka poważna, kryzysowa sytuacja związana ze zdrowiem jest czymś, co bardzo mocno uświadamia, że jeśli dalej będę zachowywał się w taki sposób, czy żył w taki sposób jak do tej pory, to długofalowo na przykład mnie nie będzie, albo na przykład nie będę mógł doświadczać rzeczy, które są dla mnie ważne, takich jak na przykład podróże.
Ponad połowa Polaków zmaga się z nadwagą i otyłością. Tutaj ruch i odpowiednia dieta mogą przynieść bardzo dobre efekty. Wiedząc o tym jednak, nie podejmujemy wyzwania.
W kontekście akurat otyłości oczywiście jest wiele też czynników, które wpływają, takich jak genetyczne czynniki czy różne choroby. Zawsze też warto jest wziąć je pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o styl życia, to w dużym stopniu wynika po prostu z tego, że zmiana jest dłuższym procesem, jeśli ma być trwała i bezpieczna. I człowiek, który tą zmianę próbuje w ogóle wprowadzić, to jest osoba, która na przestrzeni czasu będzie spotykała się z różnymi sytuacjami trudnymi, sytuacjami pokusy, czy z takimi okolicznościami, które sprawiają, że jest po prostu trudno w tej zmianie wytrwać, bo pojawiają się negatywne emocje, czy pojawia się presja czasu i nagle człowiekowi bardzo łatwo jest wrócić do takich standardowych, starych sposobów zachowania, bo one kiedyś sprawiały, że czuł się lepiej. Więc pierwszy krok to w ogóle wzbudzić w sobie motywację, żeby coś się zadziało i to na przestrzeni lat wielu ludziom się zdarza. Są takie kluczowe momenty, jak na przykład początek roku, czy jakieś ważne wydarzenia, kiedy pojawia się potrzeba, żeby wprowadzić zmianę, ale to wcale nie gwarantuje sukcesu, dlatego że długofalowo będą pojawiały się sytuacje, które sprawiają, że jest po prostu trudno i ta motywacja będzie spadała. Mówiąc w skrócie, żeby wprowadzić zmianę, ludzie potrzebują do tej zmiany być odpowiednio przygotowani i większość osób, której nie udaje się zmian wprowadzić, doświadcza tego właśnie z tego powodu, że te osoby nie były odpowiednio przygotowane do wprowadzenia zmiany. Długofalowo bezpieczniej będzie, czy bardziej skuteczne, będzie takie silne utożsamienie się z tym celem, czyli pomyślenie sobie o tym, że jeśli ja tą moją zmianę chcę wprowadzić poprzez większą aktywność fizyczną albo lepsze odżywianie, to myślenie o tym, dlaczego to jest dla mnie ważne. To znaczy, być może lepsze odżywianie, czy takie bardziej korzystne, wiąże się po prostu z tym, że mam okazję mieć takie poczucie, że jestem osobą, która troszczy się o swoje ciało, ciało, albo jestem osobą, która ma taką świadomość o tym, co jest rzeczą korzystną dla zdrowia i dlatego to wybieram, bo to jest po prostu zgodne z moimi wartościami. Czy w kontekście sportu lepsze jest myślenie o sobie jako o człowieku, którego styl życia wiąże się ze sportem, czy wręcz myślenie o sobie jako takim może nieprofesjonalnym, ale jednak sportowcu, niż tylko myślenie z takiej perspektywy, że sport jest pewnym narzędziem, żeby zmniejszyć masę ciała. Tego rodzaju cele długofalowo mają większe ryzyko niepowodzenia.
Nagradzanie za małe sukcesy, czy też straszenie konsekwencjami zdrowotnymi, co potrafi nas skuteczniej zmotywować? Czy taka forma ma w ogóle rację bytu?
To też zależy od etapu rozwojowego. To znaczy, generalnie jeśli już straszyć, to od razu dawać rozwiązania. Patrząc na procenty, lepszą rzeczą jest takie pozytywne wzmacnianie motywacji niż straszenie. Ale na przykład jeśli pomyślimy o osobach młodych, to w przypadku dzieci czy nastolatków dopiero około 14-15 roku życia wykształca się u nich taka większa wrażliwość na kary. To znaczy na wczesnym etapie życia straszenie czy właśnie karanie za zachowania niekorzystne, zachowania zdrowotne, to będzie mniej efektywne. Jak nastolatek jest już w wieku 14-15 lat i wyżej, już wtedy zaczyna się taka pojawiać wrażliwość na to, jak postrzegają mnie inni, albo na to, że jeśli dalej tak będę się odżywiał, to na przykład będę się gorzej czuł i tak dalej, i tak dalej. Gdybym miał zgeneralizować, to powiedziałbym, że zawsze lepiej jest motywować w sposób pozytywny, czyli mówić o tym, dlaczego korzystne żywienie jest dobre długofalowo, czy odnosić się właśnie do wartości. Czyli jeśli ktoś na przykład chce wesprzeć swojego partnera czy partnerkę, to raczej korzystne będzie powiedzenie o tym, ważne dla mnie jest to, żebyś odżywiał się czy odżywiała się w taki sposób, bo to sprawi, że będziemy długofalowo mogli razem wyjeżdżać, podróżować, cieszyć się życiem, czy zobaczysz nasze dzieci w momencie, kiedy pójdą na studia. Aktualny sposób żywienia wiąże się z takim ryzykiem tego, że takiej możliwości mieć nie będziemy. Czyli generalnie odnoszenie się do wartości. Ale też warto pamiętać jest o tym, że ludzie siłą rzeczy na siebie wpływają. Czyli jeśli chcę, żeby moje otoczenie, moi bliscy, dzieci czy najbliższe inne otoczenie lepiej się na przykład żywiło, to warto jest samemu pokazywać taki pewien standard, którego byśmy oczekiwali, samemu żywić się korzystnie. To nie zadzieje się oczywiście tak zero-jedynkowo, że nagle ja lepiej się żywię i od razu wszyscy inni się zmienili. Ale jest całkiem spory poziom wpływu długofalowo.
Czy jest taka grupa osób, której ciężej jest wprowadzić nawyki żywieniowe?
Jeśli mamy osobę, która przez bardzo wiele lat, na przykład w określony sposób się żywiła, to jest ogromna szansa, że wykształciła nawyki. A nawyki mają to do siebie, że potrafią być aktywizowane w taki automatyczny sposób, który często nie wymaga w ogóle świadomości. I dopiero po czasie człowiek orientuje się, że zrobił coś, co jest niekorzystne i na przykład ma poczucie winy, ale robi to regularnie. Nawyki mają też to do siebie, że często wiążą się z poczuciem przymusu i nagle ktoś, kto teoretycznie wie, że określony sposób żywienia, czy na przykład niepalenie papierosów jest rzeczą korzystną dla zdrowia, jednak jest w takiej sytuacji, kiedy czuje po prostu napięcie, próbuje sobie z nim poradzić i ulega tego rodzaju na przykład zachowaniom. Możemy myśleć o nałogu jako takiej bardzo intensywnej formie nawyku, gdzie to poczucie przymusu, silnych emocji, potrzeba, żeby zredukować napięcie, jest po prostu o wiele, wiele większa.
Dziękuję, a ekspertem był psycholog zdrowia Mateusz Banaszkiewicz.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Oddychasz miarowo, spokojnie, nie przyspieszasz i nie zwalniasz. Całe twoje ciało jest zrelaksowane.
Od zeszłego roku właśnie, jak ta pandemia weszła, to był taki dobry czas dla mnie, ponieważ zainteresowałam się rozwijaniem pasji. A moją pasją od długiego czasu była hipnoza.
O hipnozie terapeutycznej opowiada Małgorzata Wawrzynkowska, terapeutka, psychoonkolog z ośrodka terapeutycznego w Żarach i Żaganiu.
Mam taką pacjentkę, która choruje nowotworowo i po leczeniu, po chemioterapii, jak wraca do domu, to odczuwa bóle. I zaczęłam, tak oczywiście najpierw nieprofesjonalnie z nią pracować, czytając jej z książki całą regułę hipnozy. Pomyślałam sobie, że być może w ten sposób pomogę jej uwolnić napięcia w ciele. Po dwóch czy po trzech spotkaniach zaczęła mi taki feedback dawać, że, że ma więcej energii, że jej ciało jest bardziej rozluźnione, że jej się chce coś zrobić. Do pracy wróciła nawet na 1/3 etatu, żeby być wśród ludzi. Miała taką potrzebę kontaktu, wyjścia z domu. Przyjaciółki zaprosiły ją we wrześniu do Gorzowa na jej urodziny. Ale w związku z tym, że chemioterapia jednak dawała skutki uboczne, więc miała duży dylemat, czy ona sobie poradzi na tym wyjeździe. Bardzo chciała jechać, jednak no tak energetycznie, tak raczej w głowie jej się kumulowała myśl, że nie podoba temu, że nie ma mocy w sobie. Poprosiła mnie, żebym zrobiła jej taki trans z tej książki. Chyba we wtorek i potem zrobiłam jej w piątek rano. I w sobotę napisała mi, że ma tyle siły, tyle energii, że jedzie na to spotkanie z tymi przyjaciółkami. Pojechała na te 2 dni do Gorzowa i potem w poniedziałek, jak wróciła, to wieczorem zadzwoniłam do niej, czy ona do mnie, już nie pamiętam. I powiedziała mi, że po prostu miała tyle energii w sobie, jak przed chorobą w ogóle, sprzed 3 lat. Że czuła się fenomenalnie, że cudowny wyjazd, że właśnie ta hipnoza pozwoliła jej tak się rozluźnić. Taki poczuła komfort w ciele, że te bóle jej przeszły dzięki temu, że mięśnie się rozluźniły. No, to była dla mnie taka informacja, że warto zainwestować moje finanse, czas, energię, tak, zmotywować się do tego, żeby zacząć poszukiwać szkoły takiej. Już szłam spać, otworzyłam telefon i nagle mi się pokazuje profesjonalna szkoła hipnozy nurtu wschodniego, jedyna w Polsce. I zaczęłam czytać. I w zasadzie to tak decyzję podjęłam w ciągu 2 dni, że zaczynam tą szkołę. Jeszcze przyszłam do ośrodka mojego, pytam się moich przyjaciół w pracy, co oni by zrobili, że za 2 dni mam jechać już podjąć tą naukę, bo to jest taka no, nauka już na lata w zasadzie, bo to cały czas trzeba podnosić ten swój poziom wiedzy i praktykować. Więc jakoś tak zachęcona jeszcze przez nich, za 2 dni po prostu pojechałam do Krakowa i zaczęłam naukę. I uważam, że to jest cudowne narzędzie do, taka kropka nad i pracy terapeutycznej, do uwalniania napięć, do radzenia sobie z lękami, pozbywania się jąkania, likwidowania wręcz na stałe, pracy z uzależnieniami od alkoholu, od narkotyków. Właśnie teraz wróciłam z takiego 3-dniowego zjazdu pracy, dyrektywnej pracy, bo jednak hipnoza wschodnia jest dyrektywną hipnozą.
Co to znaczy?
Konkretną, czyli tutaj mamy konkretne polecenia i sugestie wydawane przez hipnoterapeutę, konkretne. Czyli osoba, która jest w hipnozie, jej zadaniem jest podążać za sugestiami hipnoterapeuty, wykonywać jego polecenia, czyli wyobrażać sobie to, co hipnoterapeuta podaje. Nie mówimy tutaj pozwól sobie, tylko mówimy czujesz. Ty już to odczuwasz w tej chwili i zastanów się nad tym, co odczuwasz, czy to jest ciepło, czy to ciepło w skali od 0 do 10 jest na 5, czy na 9, a może na 6. Czyli już mówimy, że ta osoba to czuje i też te dyrektywy w tych sugestiach są bardziej konkretne, jeśli chodzi o pracę terapeutyczną. Czyli w zasadzie klient nie ma wyboru już. On ma podążać za nami. Relacja też się buduje oczywiście terapeutyczna w tej komunikacji. I teraz właśnie na tej sesji, jak byłam, 3-dniowej, bo to są 3-dniowe zjazdy, no mogę powiedzieć, że cuda się dzieją. Na przykład przychodzi mężczyzna, 20 parę lat, który się jąka, bo taka sytuacja miała miejsce. I nasz wykładowca spotyka się z nim i przeprowadza właśnie seans hipnozy, który ma zlikwidować jąkanie. Myślę, że to trwało wszystko w granicach 15 minut, 20 maksymalnie. I pan, młody chłopak w zasadzie, po takiej hipnozie mówi bez jąkania, mówi pewniejszy siebie, nie zacina się, uspokojony. Co prawda to była jego 2. sesja, gdzie on najpierw mu rozluźnił mięśnie, popracował nad takim komfortem w ciele, upuszczeniem sobie emocji. No i drugie już takie dopełnienie, czyli usunięcie, zlikwidowanie jąkania. To się wydarzyło na naszej sesji. Cudowne przeżycie. Myślę, że to jest genialne narzędzie, trochę w Europie może niedoceniane jest. Natomiast jeśli chodzi o Moskiewski Instytut, Charkowski Instytut czy Instytut w Sankt Petersburgu, to są jedne z najlepszych instytutów na świecie, jeśli chodzi o hipnoterapię, o pomaganie ludziom, przeprowadzanie terapii w hipnozie i praca z przekonaniami.
Z przekonaniami, czyli?
czyli myślami osoby, która przychodzi, głębokimi myślami, czyli głębokie myśli to są przekonania na temat życia, na temat tego, jak oceniam życie, jak ta osoba ocenia życie. No to pracujemy z problemem tej osoby, bo jeśli ta osoba czuje dyskomfort, jeśli czuje się nie tak, jakby się chciała czuć, to znaczy, że jej myśli oceniające życie, te głębokie myśli, te bardzo głębokie takie, które są powtarzane przez kilka albo kilkanaście lat, powodują, że ona się czuje niekomfortowo, więc z tym pracujemy. To wydobywamy w terapii, bo jest też terapia hipnozą, terapia werbalna. 2-3 minuty do 5 minut hipnozy, praca terapeutyczna w hipnozie, to jest tak jak godzina terapii normalnej. Przełożenie niesamowite.
A jednak miałabym obawy, trochę dla mnie brzmi, nie powiem to za dużo szarlatańsko, może dlatego, że 2 dni temu obejrzałam Szarlatana Agnieszki Holland, ale chociaż z hipnozą tam niewiele było wspólnego, ale trochę bym się bała.
A czego? Czego? No pytam. Wiele osób ma takie... No to ja od razu powiem tak, jak ja mam informacje, nawet od moich przyjaciół, chociaż większość moich przyjaciół już była u mnie na hipnozie, jedna moja przyjaciółka jeszcze się waha, ale dopytałam się z jakiego powodu. Więc ona mi powiedziała, że ona się obawia, że ja w tej terapii, że ona mi za dużo powie, że ona mi powie to, czego nie chciałaby powiedzieć.
Czyli to, co jest ukryte głęboko w nas i tylko dla nas.
Tak. I ona się tego obawia.
A można to pani powiedzieć?
To w hipnozie jest tak, że jest zasada wolnej woli. I nigdy nie łamiemy wolnej woli. Pacjent mówi to i mówi na tyle otwarcie, co chcę powiedzieć.
Czyli mam świadomość?
Hipnoza to jest inny stan świadomości. Czyli mamy świadomość na tyle wyciszoną, że nie odbieramy bodźców zewnętrznych. Nie słyszymy głosów, mimo że one mogą być, te głosy na zewnątrz. Natomiast kontaktujemy się z podświadomością. Z tymi mocno utrwalonymi myślami, oceniającymi różne wydarzenia. Oczywiście mówimy o tych trudnych, tak? Bo te trudne nam przeszkadzają w przeżywaniu tu i teraz życia. Osoby, które sobie nie radzą tu i teraz, to mają problem z przeszłością albo są zafiksowane na przyszłość. Więc jeśli ktoś jest tam, z tyłu, albo tam, z przodu, to nigdy nie jest dobrze tu i teraz. Więc w hipnozie nie da się przełamać pewnych zasad i norm, które dana osoba w sobie ma. Hipnoterapeuta tego nie zrobi, bo każdy ma swój kodeks moralny, kodeks zachowań, i tych granic hipnoterapeuta niestety nie przekroczy, a może istety, że nie przekroczy. To jest taki nasz wewnętrzny kodeks. To jest taka pewna granica, do której możemy się poruszać.
Ale czy pacjent nie przekroczy, ten, który się obawia, ten, który się waha, tak jak pani przyjaciółka, tak jak ja na przykład, to może samo wypłynąć?
Powie tyle, ile chce powiedzieć i na pewno nie przekroczy tej swojej własnej granicy. Taka jest zasada, że się nie łamie tej granicy. Taka jest zasada. Tak jak lekarz składa pewnego rodzaju przysięgę, tak też hipnoterapeuci nie łamią tej zasady.
Jak pani czuła się po pierwszych zabiegach hipnoterapii?
Szczerze, to na pierwszym zjeździe wykładowca chciał na mnie pokazać, więc zgodziłam się. Jednak w momencie, kiedy zaczęłam czuć głębokie rozluźnienie, troszkę się chyba wystraszyłam. Nawet się tak nie zastanawiałam głębiej czego. Ale teraz jak to analizuję, tak pomyślałam sobie, że jak mnie zahipnotyzuje, to ja spadnę z krzesła może się gdzieś uderzę, on mnie nie złapie wtedy.
Stracę kontrolę nad sobą,
tak, i mogę się gdzieś uderzyć, on mnie nie złapie, bo będzie zaskoczony moją reakcją. Trochę się obawiałam tego, jak ja na to zareaguję, więc zrezygnowałam w połowie. Przyglądałam się cały dzień na zajęciach osobom, które się zgłaszały do tego, żeby praktykować na nich. Potem w parach ćwiczyłam oczywiście. No i na drugi dzień już byłam gotowa do tego, żeby też takie wystąpienie przed grupą zrobić. I od tej pory uważam, że to jest cudowne narzędzie do tego, żeby się relaksować, odprężać, żeby wyciszać umysł, umysł spokojny, bo to jest wizualizacja, tak? Korzystamy z wyobraźni, wizualizujemy. Z tego się korzysta właśnie w hipnozie. Więc po takiej godzinie, nawet niech to będzie relaksacja w hipnozie, niech to będzie odpoczynek, odprężenie, to efekty są tak znakomite, no, jak na przykład dla mnie leżenie na plaży przez jakieś tam pół dnia na przykład, czy tam mniej, oczywiście nie na pełnym słońcu, ale w takim miejscu, jak ja lubię. I wtedy schodzę z plaży taka zrelaksowana, bo wiem, że miałam fajną książkę, wiatr obiewał moje ciało i taka czułam się odprężona, wtedy zrelaksowana. Jak wracam do domu, to jestem taka wypoczęta. To tak samo tutaj. Po godzinie takiego transu, który ma służyć właśnie relaksacji, odprężaniu, wyciszeniu umysłu, no ciało jest w znakomitej i umysł w znakomitej kondycji. W znakomitej.
A jak hipnoterapia, zresztą powiedziała Pani tutaj, wspominając o pacjentce, która Panią zainspirowała na początku do hipnoterapii, ale teraz, kiedy Pani stosuje już hipnoterapię w swojej pracy jako psychologa, psychoonkologa, jakie Pani widzi przełożenie w pracy z pacjentami? Wspomniała Pani o chorych onkologicznie, o uzależnionych. Jaki to może mieć wpływ dalszy, oprócz tej relaksacji, usuwaniu napięć na bieżąco?
Może opiszę taki przykład pacjentki, która od pewnego czasu przychodzi do mnie na spotkania, na terapię. Pani bardzo lękowa, więc mam takie poczucie, że pani cały czas siedzi na krześle, tak jakby siedziała na rozżarzonym węglu. Pani, która obgryza paznokcie, pani, która mówi bardzo szybko, chaotycznie, która opisuje mi, że na przykład w stanach mocnego zdenerwowania potrafi zemdleć. Cały czas w swoich wyobrażeniach jest w czasie przyszłym. Bardzo lubi uprawiać czarnowidztwo.
W czasach pandemii to się chyba często zdarza.
Myślę, że tak. Myślę, że częściej nawet. Myślę, że częściej niż często. Zapytałam się pani, czy mogłabym zrobić jej taki relaksacyjny oczywiście seans, więc pani się nie zgodziła, powiedziała, że nie. Zapytałam się, z jakiego powodu, więc pani powiedziała, że się boi, co się może stać, a że znamy się już jakiś czas, więc dopytałam się, czy ta relacja nasza jest dla niej bezpieczna, więc powiedziała, że tak. Więc zapytałam się, czym ryzykuje, skoro czuje się bezpiecznie przy mnie, to czym ryzykuje? No tak w zasadzie powiedziała, to niczym. I wtedy właśnie w ośrodku taki półgodzinny zrobiłam trans tej pani, taki relaksacyjny i pani zaczęła oczywiście mnie kontrolować, więc nie domknęła oczu do końca, więc szybkie moje takie przemyślenie było, żeby założyć coś na oczy pani. Założyłam tej pani na oczy mój szal. I wtedy pani się zrelaksowała całkowicie. Weszła w trans bardzo szybko, bardzo szybko. Cudownie podążała za moimi sugestiami. I na koniec już jak panią wyprowadziłam z hipnozy, to pani zaczęła płakać. Powiedziała mi, że ona nie pamięta już, kiedy tak się czuła rozluźniona i zrelaksowana. I potem jak rozmawiałyśmy, to pani się oparła o stół, który był między nami. I w taki swobodny sposób opowiadała mi o swoim właśnie przeżyciu, o swoim przeżywaniu tej hipnozy. Znam tą panią jakiś czas. Nigdy nie siedziała swobodnie. Pierwszy raz oparła łokieć na stół, podparła się i opowiadała w taki sposób bardzo rozluźniony i bardzo swobodny.
Przyznam, że jak pani to mówiła, to zaczęłam kontrolować napięcie w swoim ciele, a ten mikrofon i ręka usztywniona od kilkunastu minut jednak spowodowały wzrost napięcia.
Mam nadzieję, że też zainteresowania.
Ogromne. Proszę powiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania hipnozy, hipnozy terapeutycznej? Lub są jakieś osoby, jakieś typy osób lub pewne zachowania, pewne choroby, w których nie powinniśmy uczestniczyć w takim seansie? Mówi się o seansie?
Oczywiście hipnoza jest wykluczona dla osób z chorobami psychicznymi. Przeprowadzam wywiad przed każdym seansem i tam dopytuję się, czy ktoś ma na przykład naciśnienie albo jakie zna reakcje swojego ciała w pewnych sytuacjach. Ponieważ w hipnozie są różne metody do uzyskania pożądanego celu, pożądanego efektu. I jeśli ktoś ma nadciśnienie, to pewnych metod na przykład nie można robić. Tą metodę zastąpić jakąś inną metodą, ponieważ są takie metody rozluźniające, które na przykład polegają na tym, żeby najpierw podnieść ciśnienie w głowie. Więc osoby, które mają nadciśnienie, to z nimi się tego nie robi. Należy w tym momencie skorzystać z innej metody. Bo ta właśnie, która podnosi ciśnienie w głowie, no to jest taka metoda, którą się robi w granicach tam 5 minut. To jest taka szybka, oczywiście w hipnozie najpierw prowadzam w trans i potem tą metodę stosuję. Ale przy nadciśnieniu tego nie robimy, tylko szukamy innych rozwiązań.
Ile taki seans trwa i jak często się go powtarza?
To zależy od problemu. Najmniej 2 spotkania, mniej więcej, średnio to jest od 3 do 5 spotkań. Też mamy tutaj metodę leczenia uzależnienia od alkoholu lub od narkotyków lub od papierosów. To jest troszeczkę inny proces, ale tutaj jest wymagana abstynencja 21 dni, ale tak generalnie to wszystko zależy od problemu. Mniejszy problem to 2 spotkania maksymalnie. Trochę większy problem to od 3 do 5, a jeszcze większy to tam do 7, ale to się bardzo rzadko spotyka. Generalnie zamyka się do 5.
Jak często terapeuci stosują metodę hipnozy terapeutycznej w Polsce?
Myślę, że coraz częściej już spotykamy się z hipnozą terapeutyczną. Niemniej jednak dalej jest to niedoceniane narzędzie do pracy terapeutycznej.
Bardzo jestem ciekawa, jak to się zaczyna? Co muszę zrobić, co pani musi zrobić, żeby wprowadzić mnie w hipnozę na przykład? Jak zaczyna się taki seans?
Pierwsze co, to jest informacja. Czym jest hipnoza? Że to nie jest sen, bo jak pani uśnie, to ja się nagadam i z tego nic nie będzie. To nie jest sen, to jest inny stan świadomości, czyli wyciszenie wszelkich bodźców i wyciszenie myśli, natrętnych myśli, skupienie się na odczuciach w ciele, na relaksie, na komforcie, na odprężeniu. W tym momencie, kiedy świadomość jest wyciszona, to jest dostęp do tych myśli bardziej ukrytych, które są ukryte w podświadomości.
Trochę jak medytacja?
Tak.
Prowadzenie do medytacji?
Dokładnie tak. Jeśli ktoś medytuje na przykład systematycznie, to na pewno nie będzie miał problemu za pierwszym razem wejść łagodnie w hipnozę, płynnie.
Powinnam się wtedy położyć?
Można leżeć.
Mogę tutaj na tej kanapie?
Tak.
To chodźmy. Nie mogę zlikwidować napięcia w tej ręce, w której trzymam mikrofon, ale niech będzie.
Więc przypuśćmy, że jesteśmy już po tej rozmowie, że już panią poinformowałam, czym jest hipnoza, jak działa hipnoza, że hipnoza to nie jest sen. I teraz jest pani w pierwszej fazie wprowadzania do hipnozy. Proszę sobie pozwolić na rozluźnienie ciała. Proszę ułożyć swoje ciało w sposób najbardziej wygodny. A teraz proszę skupić się na oddychaniu.
A w tajniki hipnozy terapeutycznej wprowadzała Państwa i mnie terapeutka psychoonkolog Małgorzata Wawrzynkowska z Ośrodka Terapeutycznego w Żarach i Żaganiu. Dziękuję pięknie. Renata Wcisło, Radio Zachód.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.